A w studio ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Ze znaczkiem Niepodległa w klapie. Znaczek Niepodległa to jest autograf marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlaczego ksiądz ma w klapie... A to retoryczne pytanie właściwie.
Oczywiście. No wiemy, stulecie niepodległości. Tak się złożyło, że jestem też w komitecie prezydenckim do spraw stulecia odzyskania niepodległości. A więc to dla mnie jest coś naturalnego, taka bardzo ważna rocznica. Czujemy się Polakami, chcemy też i w Caritas Polska też chcemy w to stulecie odzyskania niepodległości podkreślić ten jakże ważny fakt poprzez realizację wielu różnych projektów w Polsce i za granicą.
Związanych z ideą polskości.
Tak, chcemy przez te projekty pokazać właśnie, że to robi Polska dla różnych społeczności. Będzie informacja, że to jest właśnie stulecie odzyskania niepodległości. Te projekty realizujemy praktycznie na wszystkich kontynentach. Więc myślę, że taki przynajmniej taki gest nasz, skromny, też jakoś podkreśli znaczenie Polski w świecie.
Caritas Polski powstał kiedy? Ile ma lat Caritas?
Caritas Polska powstał po przemianach, kiedy po 90 roku, kiedy można było już tworzyć organizację. Oczywiście te dzieła miłosierdzia, one są obecne w Kościele od zawsze praktycznie. Przed wojną to też odnaleźliśmy taką informację na te dzieła miłosierdzia, które Kościół realizował, mówiono Orkiestra Codziennej Pomocy. Orkiestra Codziennej Pomocy. A więc pod nazwą Caritas jest po 90 roku, ale oczywiście te dzieła miłosierdzia w różny sposób były realizowane od zawsze praktycznie.
Dlaczego do takiego hasła przedwojennego Caritas nie powróci?
No, powracamy, ja to przypominam i mówię o tym, bo praktycznie nasza obecność wśród potrzebujących jest stała. My mamy około 100 tysięcy wolontariuszy młodych, którzy zgromadzeni są w szkolnych kołach Caritas, a także wolontariuszy zgromadzonych w parafialnych zespołach Caritas. I oni codziennie praktycznie realizują różne zadania, od takich prostych zadań, przeniesienia jedzenia dla osób starszych, po realizację dużych formatów. Także mieliśmy niedawno na przykład koncert na kilka tysięcy, 7 tysięcy osób i też wolontariusze bardzo mocno się tam zaangażowali, sprawdzili. Wolontariusze pomagali nam podczas po wichurach w województwie kujawsko-pomorskim. A więc tutaj mówię, my musimy też, na pewno mam tego świadomość i to robimy teraz w Caritas Polska. Mamy bardzo dużo działań, bardzo dużo robimy w kraju i za granicą. I kiedy przyszedłem, to zobaczyłem, że praktycznie słabo funkcjonuje Wydział Komunikacji, a więc to całkowicie zmieniliśmy. Także nowych ludzi przyjęliśmy do działu zagranicznego. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład nikogo nie było ze znajomością języka arabskiego. My teraz mamy te najważniejsze programy, projekty, to mamy w Syrii, mamy na Bliskim Wschodzie, a więc to jest podstawa. Obecnie 4 osoby mówią, zatrudnione u nas, mówią po arabsku, a więc my mamy dziesiątki, setki różnych pism, różnych faktur po arabsku i oczywiście bez tych osób byśmy sobie nie dali rady. Przebudowaliśmy całe wnętrze Caritas Polska, przyjęliśmy profesjonalistów i dzięki temu możemy po prostu spokojnie realizować różne projekty.
Jaka jest skala pomocy Caritasu? Teraz myślimy o globalnej sumie.
No, jeżeli chodzi o zagranicę, to zaraz, to Syria to jest ponad 30 milionów złotych, którą przez rok z kawałeczkiem żeśmy przekazali. Kolejne programy zagraniczne to są w milionach liczone i programy w Polsce, a więc myślę, że tak na rok około 100 milionów złotych.
czy kontrolujemy te pieniądze, czy Caritas kontroluje 30 milionów złotych dla Syrii. Na co, kto wydaje i co powstaje? Jaki jest efekt tej pomocy?
Tak jak powiedziałem, kiedy ja przyszedłem i zostałem właśnie ten program Rodzina Rodzinie, to było tak, że pieniądze były przesyłane raz na miesiąc do określonych, prawda, kościołów chrześcijańskich w Aleppo. My to utrzymaliśmy, bo nie ma innego dobrego sposobu, ale zwiększyliśmy kontroling. I były już dwie wizyty właśnie w Syrii, w Aleppo, które też nam troszeczkę pokazały, że musimy zmodyfikować właśnie to wysyłanie tej pomocy. Robimy to, bowiem porozumieliśmy się z biskupem katolickim, rzymskokatolickim w Aleppo, pod którego pieczą robimy już właśnie te wszystkie projekty syryjskie. Otwieramy teraz Hope Center, czy Centrum Nadziei, takie miejsce, w którym będzie koordynowana cała pomoc dla Syrii. A więc Rodzina Rodzinie, największy projekt, ale nie jedyny. Fundusz mikrograntów, mikroprojektów, bowiem już w części oczywiście Aleppo można w miarę tam jakoś tam otwierać biznesy, a więc pomagamy w realizowaniu różnych pomysłów lokalnych, czyli otwieranie na przykład piekarni, zakładu stolarskiego, optycznego i tak dalej, i tak dalej. Także no, zwiększamy tu właśnie ten kontroling.
Ale czy wiemy już, że jakaś piekarnia powstała w Aleppo, że funkcjonuje, że jest pieczony chleb, czy to są projekty?
Nie, nie, myśmy dwa tygodnie temu to otworzyli.
To Centrum Nadziei, ale w Warszawie czy w Aleppo?
W Aleppo.
I tam jest Centrum Nadziei.
Tak, w Aleppo. I my szukamy teraz kogoś, kto by na stałe mógł od nas pojechać do Syrii, ale oczywiście jest to bardzo trudne, bo sytuacja nie jest bezpieczna tam. No tutaj wszystko żeśmy złożyli, że tak powiem, na karb biskupa Aleppo.
Czyli poszukujecie Polaka, który by chce pojechać do Aleppo, który zna obowiązkowo język arabski, czy wystarczy, żeby znał angielski?
No francuski też, no najlepiej arabski, bo wtedy to no najlepiej, bo po prostu wszystkie papiery są w języku arabskim, a więc to nie jest takie proste. Myśmy też w tym Centrum Nadziei zatrudnili Syryjczyków, którzy nam pomagają. Mało tego, żeśmy też wyposażyli i chcemy mieć kontakt z nimi, dziennikarzy syryjskich, którzy chrześcijańskich, którzy przesyłają nam różne informacje potrzebne. Mówię, to jest sytuacja trudna, bo jest tam jeszcze wojna, jest niebezpiecznie. W grudniu był jeden z moich współpracowników na świętach podczas Świąt Bożego Narodzenia właśnie w Aleppo, razem z dziennikarzem Polskiego Radia, panem Michałem Żakowskim. Pan Żakowski zrealizował różne reportaże, które były emitowane w Polskim Radiu i też to bardzo wiele głosów po tych reportażach dochodziło do nas, że ludzie orientują się coraz bardziej, jak to wygląda. A więc my chcemy informować, chcemy oczywiście, dla mnie jest bardzo ważne to, żeby te pieniądze, które my dajemy, informujemy, na co poszły, jak zostały właśnie tutaj wykorzystane, a więc to taka podstawowa rzecz już jest.
Rodzina rodzinie. Jest rodzina w Polsce,
tak jest,
która zna rodzinę w Aleppo i w Syrii. Zna czy nie?
Zna ze zdjęć, z informacji ze strony internetowej naszej. I ona, rodzina polska...
I konkretnie pomaga rodzinie, która jest w Aleppo. Tak, konkretnej rodzinie.
Konkretnej rodzinie, tak, tak.
A czy jest komunikacja między rodziną, może być między rodziną polską, a rodziną w Aleppo, czy nie?
No, tam jest problem też właśnie ten komunikacyjny, że nie ma internetu. On jest tylko w wybranych miejscach i I w zasadzie no, to jest bardzo, no, bardzo
ciężko. Ale gdyby chciała, to by mogła.
No tak, oczywiście. My możemy takie też informacje przekazać. No, tak. Znaczy, kontaktują się przez biskupów swoich. Jeżeli jest taka, bo mamy takie sytuacje, to my dajemy namiary na biskupa i on już tam ma na miejscu listę tych rodzin, którym wpłaca, którym przekazuje te środki od nas.
W tym projekcie Rodzina Rodzinie teraz statystyka jest jaka? Ile rodzin polskich uczestniczy?
Razem, nie tylko rodzin, bo i są to na przykład księża biskupi, są to różne instytucje. 16 tysięcy, a pomoc otrzymuje ponad 9 tysięcy rodzin syryjskich.
A w jaki sposób można wejść w pomoc rodzinom w Syrii?
No, można wejść na naszą stronę, tam wypełnić formularz, wpłacić na nasze konto.
Ale jest jakiś minimum, czy to może być 50 zł?
Może być, tak, bo oczywiście...
Nie.
Bo jeżeli ktoś ma życzenie, może powiedzmy zaadoptować rodzinę syryjską na pół roku, wpłacając 510 zł, to jest taki pierwsza możliwość, ale oczywiście no, nie wszystkich na to stać. Wiadomo, a więc może dowolną kwotę wpłacić i my raz na miesiąc przesyłamy pieniądze właśnie przez Liban do Syrii.
Liban to jest takie dobre miejsce, gdzie dobrze działa bankowość.
Tak.
Natomiast o projektach Caritasu w innych miejscach tylko zaznaczmy, jakie to są miejsca.
Jest bardzo dużo. Poza Bliskim Wschodem, na Bliskim Wschodzie to jest Kurdystan iracki, a więc Erbil, Dohuk. Palestyna, Jordania, dalej mamy Afrykę, robimy teraz projekty do Senegalu i do Rwandy, między innymi w Rwandzie dla polskich sióstr, misjonarek. Mamy projekty na Ukrainie, także projekty w Ameryce Południowej, w Argentynie i Wenezueli. To są takie największe, bo oczywiście są małe granty.
A Polska?
No, w Polsce robimy bardzo dużo. Na przykład teraz od lutego rusza duży projekt dla osób starszych, gdzie będą otrzymywać takie dofinansowanie, będą mogli otrzymać różne środki, różne żywność czy środki czystości. To jest taki duży program realizowany z jednym z partnerów, z jednym z supermarketów, a więc on no, ponad 10 milionów złotych. Do tego mamy właśnie na stulecie niepodległości dwa projekty, 100 projektów właśnie na stulecie niepodległości. Do tego mamy oczywiście nasze programy takie stałe, a więc program Skrzydła dla utalentowanych dzieci i dla dzieci biednych, program Tornister pełen uśmiechów, który też przekierowaliśmy w pewnej części na dzieci polonijne, które do nas przyjeżdżają w wakacje, one wyjeżdżają stąd z tornistrami, w których są potrzebne materiały edukacyjne do szkoły. No i tych programów jest sporo, one są skierowane właśnie do, mamy program dla migrantów, prowadzimy 6 centrów migrantów, w tamtym roku pomogliśmy 6 tysiącom właśnie migrantów i uchodźcom. Ja też zatrudniam w Caritas Polska właśnie Syryjczyków, Palestyńczyka i no to działań jest bardzo dużo.
Orkiestra Codziennej Pomocy, Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Coś chcemy dodać, coś chcemy powiedzieć?
No, dziękuję bardzo i bardzo proszę o wspieranie, szczególnie tego programu syryjskiego. Ludzie mają bardzo otwarte serce, ja tylko powiem, że tydzień temu, kiedy był ten koncert kolęd emitowany przez Dwójkę, myśmy zebrali, przyszło ponad 380 tysięcy SMS-ów, to jest prawie 1 000 000 zł i 200 rodzin zdecydowało się zaadoptować rodziny syryjskie, a więc przez godzinę udało się w sumie zebrać 1,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo. A więc chciałem wszystkim serdecznie podziękować za wsparcie naszych programów, za wsparcie Caritas Polska.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, był gościem Radia Wnet.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Na zegarze jest godzina 9:00.
Trzecia godzina poranka w Radiu. Trzecia godzina poranka.
I na początku trzeciej godziny poranka wnet błyskawicznie łączymy się z redaktorem Janem Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co się dzieje w Niemczech, chce pan zapewne wiedzieć. Orkan się zbliża. Orkan, który się nazywa Friederike. Ten orkan dał już o sobie znać wczoraj wieczorem, ale teraz nadchodzi z całą siłą i już jest stan ostrzegawczy czerwony, czyli wielkie ryzyko. A czerwono może być, bo w niedzielę SPD zbiera się na swój zjazd, żeby podjąć ostateczną decyzję. Chcę GroKo, czy nie chcę GroKo? GroKo to jest wielka koalicja. To jest bardzo ulubiony sport Niemców, że wszystko nazywa się wielkimi skrótami. A więc GroKo, czyli Große Koalition, wielka koalicja. Tak czy nie? Oto jest pytanie i na to pytanie odpowiedź uzyskamy w niedzielę. Na razie wszystko wskazuje, że tak. Na przykład konserwatyści w SPD są tacy, naprawdę to zadziwiające, ale naprawdę są. Nazywa się to Zweihainer Kreis. Uważają, że jeżeli nie dojdzie do wielkiej koalicji, jeżeli zjazd powie nein do wielkiej koalicji, to SPD może spaść do pułapu 15%. I to będzie dla SPD rzecz jasna zła wiadomość, uważa Edgar Franke, rzecznik tejże grupy Zweihainer Kreis. Ale co będzie naprawdę? Na razie wszyscy tylko mają nadzieję. No ale powiedzmy sobie szczerze, wybory były dopiero 24 września. Nadchodzi luty. No przecież powoli. Jak sobie przypomnę, to jednak wolna elekcja w Warszawie w wiekach XVII-XVIII potrafiła trwać dłużej, a więc może to jest nawet dobry omen. W każdym razie niedawny gość kanclerz Merkel w Berlinie, Sebastian Kurz z Wiednia, ten młody talent, którym się zachwycają niemieckie media, do tej pory przecież zawsze bardzo liberalno-lewicowa, a tutaj nagle tutaj patrzą, że jest młody, ambitny człowiek, który mówi trochę innym językiem i występuje jako lodołamacz, jeżeli chodzi o media lewicowe. W każdym razie Kurz uważa, że niebawem dojdzie do utworzenia rządu w Republice Federalnej. Mam nadzieję, że będzie to na Wielkanoc, że już na Wielkanoc będzie ten rząd, powiedział Kurz w talk show Maischberger w programie ARD, czyli w pierwszym programie telewizji. W ogóle media komentują wizytę Kurza w Niemczech, bardzo pochlebnie zresztą. Na przykład Die Welt uważa, że Sebastian Kurz jest pierwszym austriackim kanclerzem, bo w Austrii również istnieje ta funkcja, który także jest wielkością polityczną w Niemczech. I tutaj, jako niejako polityk na scenie wewnętrznej, wybiera wielki wpływ na politycznej scenie. No więc mamy znowu taki alians austriacki. I poza tym prowadzi on, mówi Die Welt, doskonałą politykę w mediach, docelowo udzielając wywiadów w niemieckich mediach, które są wobec niego przychylnie nastawione. I Die Welt konkluduje dalej, to nie Pegida, czyli te marsze przeciwko osadnikom, nie AfD, już w ogóle nie CSU osiągnęły to, co udało się Sebastianowi Kurzowi osiągnąć. A co się mu udało osiągnąć? Przede wszystkim nowe spojrzenie na politykę w sprawie uchodźców. Co prawda mówiono o tym również w Warszawie i gdyby Berlin wsłuchał się w tę stronę, to mógłby to już widzieć 2 lata wcześniej, ale Warszawa to gdzieś tam na wschodzie, jeden to jednak coś innego. W każdym razie Bilet pisze dalej, że po prostu Kurz przedstawił Niemcom alternatywę, że istnieje alternatywa wobec otwartej Europy, wobec dostępu dla wszystkich, którzy chcą na tej ziemi wylądować w Niemczech, nie naruszając instytucji państwa prawa. A więc po prostu to nie AfD doprowadziło do zmiany w niemieckiej polityce wobec uchodźców, uważa Diewelt, myląc się zapewne, ale przede wszystkim Sebastian Kurz. Również Neue Osnabrücker Zeitung przemawia w tym samym tonie i po prostu dodaje, że jednak on Kurz wykazał, że także życie bez Merkel może być zabawne. I poza tym to wszystko przysłuży się debacie o przyszłość Europy. Proszę, głos Wiednia od razu jest słyszany i już rozpoczyna się dyskusja na temat nowej Unii Europejskiej. To dodaje też Berliner Morgenpost, że karty w Europie na nowo się rozdaje. I także austriacki kanclerz Sebastian Kurz mówi o odnowie i przełomie w Unii Europejskiej. No proszę, jednak mówi i stawia niewygodne pytania, co bardzo niewygodne pytania, nic wcześniej nie stawiał, bowiem on nie chce więcej, tylko mniej Europy. Oczywiście nie chodzi o Europę jako taką, tylko to chodzi bardziej lub mniej dyktatura Brukseli. Ale tego się przecież tak nie mówi, nie definiuje, bo chodzi o Europę, Europę mityczną, tą Europę w postaci byka najprawdopodobniej, na którego grzbiecie siedziała ona Europa. A więc przez lata całe była Austria związana przez dziesięciolecia, związana z Niemcami, mówi Berliner Morgenpost, a teraz jest odwrotnie, to należy już do przeszłości. Czyżby była to przepowiednia, że teraz Niemcy będą związane z Austrią. No, ciekawe jest. W podobnym tonie pisze także Berliner Zeitung. I Schwäbische Zeitung dodaje, że najprawdopodobniej Sebastian Kurz nie oczekiwał od Angeli Merkel podczas swojej wizyty inauguracyjnej w Niemczech, że ona mu powie, ach, dziękuję panu. Nie. Ale z drugiej strony to, że tylko niewielu uchodźców przez Bałkany zmierza do Europy, pisze Schwäbische Zeitung, to zawdzięczamy także Sebastianowi Kurzowi, który jeszcze jako szef niemieckiej dyplomacji angażował się w tę sprawę. O Węgrzech oczywiście się nie wspomina, bo to można uznać za niezbyt demokratyczne. Ale pozostają właśnie nadal pewne punkty sprzeczne między Austrią a Niemcami. Należy tutaj kwestia rozdziału uchodźców Unii Europejskiej, która będzie bardzo trudna w rozmowach z kanclerzem Kurzem, który jest w tej kwestii rzecznikiem, jak to pisze Schwäbische Zeitung, wschodnio-środkowych Europejczyków. A więc czekamy teraz na niedzielę i czekamy na wynik orkanu.
A wizyta ministra spraw zagranicznych Polski w Berlinie nie została odnotowana przez pana redaktora?
Zajmuję się tymi sprawami austriackimi z uwagi na to, że właśnie sprawy austriackie wywołały największe ze strony mediów niemieckich, największą falę komentarzy. To jest to właśnie, co też należy powiedzieć. Austria zajmuje w tym spektaklu medialnym znacznie wyższe miejsce niż Polska. O Polsce będzie się pisać za dzień, za dwa, w niedzielnych wydaniach. Na stronie 5, 6, na 7 czy ostatniej. To jest właśnie, takie są media niemieckie i takie są ich reguły postępowania.